Wypłyń na głębie. Ewangelia w Radiu Gdańsk.
Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni go śledzili. Potem opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich. Jeśli cię ktoś zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by przypadkiem ktoś znamienitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił i powie ci, ustąp temu miejsca, a wtedy musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. A gdy przyjdzie ten, który cię zaprosił, powie ci, przyjacielu, przesiądź się wyżej i spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Do tego zaś, który go zaprosił, mówił także, gdy wydajesz obiad albo wieczerze, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych, a będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć. Odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych.
Ksiądz Krystian Wilczyński, Lekcja Divina przy stole. Wielu z nas modli się Słowem Bożym i używa do tego różnych, że tak się wyrażę, technik, metod modlitwy Słowem Bożym. Są różne duchowości, każda z nich piękna i prowadzi na pewno do spotkania z Bogiem. Dzisiaj w tytule tego komentarza zawarłem jedną z metod pewnego stylu życia Słowem Bożym, który nazywamy z łaciny Lectio Divina. Powstał on już u początku chrześcijaństwa i jest bardzo naturalnym sposobem takiego czytania i takiego odnoszenia Słowa Bożego do swojego życia, które ma moc coś zmienić, coś pokazać. O samej metodzie powiemy sobie trochę później, ale nie skupiając się na technice, popatrzmy, jak dzisiaj w Ewangelii Pan Jezus w okolicznościach bardzo codziennych przeprowadził taki właśnie lekcję divina faryzeuszom, którzy z Nim ucztowali i przywódcy faryzeuszów, który go zaprosił na ucztę. Początek dzisiejszego fragmentu święty Łukasz opisuje nam, że Jezus przychodzi do domu pewnego przywódcy faryzeuszów. Jezus jest zaproszony, przychodzi do sprawy codziennej, mianowicie na obiad. Dostojnicy lubią mieć u siebie ważnych ludzi, sensacyjnych ludzi, spektakularnych, właściwie po to, żeby podkreślić swoją rangę. Jezus był niewątpliwie jakimś celebrytą swoich czasów, i ktoś, kto mógł go ugościć, zaprosić, a przy tym, jak widzimy, sprosić mnóstwo ludzi, swoich przybocznych, swoich braci faryzeuszów, czy po prostu klakierów, to taki człowiek, taki gospodarz bardzo istniał w środowisku. Jego ranga społeczna mogła się podnieść. Jezus, Bóg wcielony, mądrość wcielona, nauczyciel, Syn Boży, korzysta z każdej okazji, aby przywracać ludziom pierwotną świętość, aby wykorzystywać codzienność do tego, żeby zmieniać czyjeś życie. Nie robi tego siłą, ale podprowadza pod prawdę. W istocie tak jest też w naszym życiu. Kiedy słuchamy Słowa Bożego, kiedy słuchamy Ewangelii, czytamy, któż z nas, słuchając, czytając, przypadkiem nie, albo całkiem celowo, nie ma ochoty być takim jak te osoby, postępować tak, jak wskazuje to Bóg, Jego przekazania. Rzecz jest bardzo podobna. Więc jesteśmy z Jezusem na tej uczcie, ale okoliczności są trudne, ponieważ faryzeusze Go śledzą. Faryzeusze chcą Jezusa podchwycić. Wszystkie okoliczności są bardzo niebezpieczne, ponieważ jest szabat, a więc dzień szczególnego święta i mnóstwa rytuałów. Jest obiad, posiłek, który wokół siebie ma też mnóstwo rytuałów, Bardzo łatwo jest się pomylić, czegoś nie dopełnić, jakiegoś szczegółu, co byłoby pretekstem dla faryzeuszów doskonale znających to prawo i właśnie śledzących, próbujących podchwycić Jezusa, że jakiegoś przepisu nie dopełnia. No i właśnie całe grono, z którego pewnie część była zainteresowana Jezusem jako takim, część właśnie chciała go podchwycić i śledziła go. No, pewnie jeszcze były inne odcienie zachowań. W każdym razie Jezus wie, jakie ciśnienie jest w atmosferze, to znaczy co mu grozi, na co ma zwrócić uwagę. Ale ponieważ jest Bogiem, to wie, że mądrość Boża w nim jest silniejsza od wszystkich ludzkich zamysłów. Mamy tutaj fragmencik wycięty, ponieważ na samym wejściu do domu Jezus uzdrawia człowieka chorego na wodną puchlinę i robi to w szabat. Oni się oburzają, a potem Jezus mówi, któż z was nie ratuje życia w szabat? Któż z was nie szuka w szabat tego, co służy życiu i zdrowiu? Są bardzo oszołomieni taką decyzją i cudem uzdrowienia człowieka z wodnej puchliny. Nikt nie jest w stanie Jezusowi nic zarzucić. Można powiedzieć na starcie, na wejściu Pan Jezus pokazuje, jak należy rozumieć prawo Boże. Należy je rozumieć dla życia, dla człowieka. A szabat jako święto, w którym nie wolno było pracować, jest świętem świętości, świętem działania Bożego. Dlatego dobro, uzdrowienie, leczenie, cuda są jak najbardziej przypisane do szabatu. To wiedział Jezus. Oni nie za bardzo. No i wtedy dopiero siadają do stołu. W takim nastawieniu już powiedzmy rozbicia pewnych pierwotnych zamysłów. Siadają do stołu, a siadając Jezus patrzy, jak oni zajmują pierwsze miejsca. I tu właśnie jest moment na przywołanie pewnego tekstu ze Starego Testamentu. Króciutki fragment z Księgi Przysłów, rozdział 25, wersety 6 i 7. Nie wywyższaj się przed królem i nie zajmuj miejsca dostojników. Lepiej, żeby ci powiedziano, przesuń się na lepsze miejsce, niż żeby cię poniżono wobec dygnitarzy. To jest fragment mówiący o zachowaniu się na uczcie u kogoś dostojnego, u króla, u dygnitarza. Nie pchaj się na pierwsze miejsca. Lepiej, żeby ktoś ci powiedział, przesiądź się na lepsze, niż gdyby cię miał skompromitować i posadzić niżej. Tego słowa Bożego zapomnieli w ferworze emocji, chęci zniszczenia Jezusa faryzeusze. Więc Pan, wychodząc od tego tekstu, od tego poglądu, który musiał być im dobrze znany, zaczyna wyjaśniać, co takiego powinni zmienić w swoim życiu. I tutaj właśnie zaczynamy kilka słów o metodzie Lectio Divina. Ten sposób modlitwy Słowem Bożym ma takie cztery etapy. Pierwszy z nich to lektura. Dobra lektura, czyli dobre przeczytanie danego fragmentu. Musimy przecież to zrozumieć, usłyszeć, być poruszeni, wiedzieć dobrze, co się dzieje w danym tekście. Pierwszy moment to czytanie. Drugie to medytacja. Medytacja, czyli rozważanie. Co ten fragment mówi o mnie? Z jakimi innymi fragmentami się łączy? Jakie mam myśli? Jakie mam uczucia, kiedy to słyszę? Jak rozumieć ten fragment, czy to słowo? Medytuję, czyli też rozważam. Ja to nazywam takim warsztatem, na który rozkładam sobie dany tekst i odnoszę go do różnych rzeczy, do różnych wydarzeń biblijnych. Kiedy już dobrze przeczytam, kiedy dobrze coś obejrzę, odczytam, zaczynam to odnosić do siebie. Te Jezusowe słowa, przywołanie Księgi Przysłów, sprawiło na pewno, że faryzeusze zaczęli patrzeć na swoje serca, że ich zachowanie w tym dniu, w tym momencie się nie zgadza ze Słowem Bożym, że chcą być doskonali, a odbiegają od tej doskonałości. Jezus mówi do ich serca. Trzeci etap z czterech to modlitwa. Kiedy Pan Jezus im wyjaśnił, bo rozwinął, skomentował, przeprowadził pewną medytację tego fragmentu, opisując, co się może stać, kiedy zajmujemy pierwsze miejsca, a co się może stać, kiedy zajmiemy ostatnie i zostaniemy podwyższeni, dobrze im to opowiedział, dobrze im pozwolił przeprowadzić ten drugi etap medytacji i na trzecim etapie, czyli modlitwie, Jezus ich zostawił. Zostawił ich, urwał swoje przepowiadanie, dlatego że oni dokładnie wiedzieli. W nich już Słowo Boże pracowało. Ten etap modlitwy to jest moment mojej rozmowy z Bogiem. Panie, przeczytałem o tym i o tamtym, zobaczyłem w kontekście mojego życia, przemedytowałem ten tekst i teraz z Tobą rozmawiam
co we mnie jest nie tak, co On mi odsłonił, co w moim życiu się nie zgadza, bo to mi Słowo Boże właśnie wykazało. I proszę Cię w tym etapie modlitwy, Boże, proszę Cię, abyś pomógł mi to zmienić. I po trzecim etapie, tak, czyli dobrze czytamy, dobrze przeżywamy, wreszcie się modlimy, z Bogiem rozmawiamy o tym, po trzecim etapie jest czwarty, kontemplacja, czyli trwanie w Bogu, czyli obecność. Zauważmy, że w tekście dzisiejszej Ewangelii ci faryzeusze już nie odezwali się. Oni byli w obecności Jezusa. Oni milcząc byli otwarci na Jego słowo, na Jego naukę. To jest właśnie ten moment, ostatni moment tego etapu Lectio Divina. Dosyć trudny, bo my chcemy rozmawiać, chcemy myśleć, chcemy przetwarzać. Do tego były poprzednie trzy etapy. Czwarty etap mówi: siedź cicho i słuchaj. Siedź cicho i słuchaj. Słowa, myśli, natchnienia, pragnienia serca będą Ci przychodzić, bo z Bogiem się przeczytałeś, z Bogiem się rozmyśliłeś, przemedytowałeś, z Bogiem się namodliłeś. Teraz Bóg będzie do Ciebie mówił i to jest ten etap przetwarzania, frezowania, rzeźbienia mojego grzesznego serca. Jezus w tym etapie kontemplacji mówi do przywódcy faryzeuszów. Ale wiecie, mówi do Niego, ale wiadomo, że wszyscy słyszą. Jak kogoś zapraszasz na ucztę, tak, nie zapraszaj swoich przyjaciół, krewnych, zamożnych, bo będą ci się chcieli odwdzięczyć i w ogóle nie postąpisz w życiu duchowym, nic nie zmienisz. Jak chcesz być doskonały, to wydając przyjęcie, zaproś wszystkich ubogich, ułomnych, chromych, cierpiących, nie mają się tobie niczym odwdzięczyć i poczujesz, co znaczy miłować. Poczujesz, co znaczy miłość. Takie uczty, kiedy ktoś zaprasza właśnie maluczkich tego świata, nie mający znikąd pomocy, żadnych środków, takich, którzy po prostu są uradowani tym, że ktoś im coś dał, dał im czas, obecność, zaproszenie, na takich ucztach gospodarzem jest Bóg. Bo to jest uczta miłości. Fizycznie oczywiście ktoś jest gospodarzem, ale wtedy, kiedy siadasz w gronie takich ludzi, staje się równym. Kiedy zasiadasz w gronie z bezdomnymi, kiedy podajesz zupę, posiłek bezdomnemu, kiedy siedzisz z nim i rozmawiasz, a nie tylko odprawiasz go z jedzeniem, no to zaczyna być między wami ktoś większy. Gospodarzem jest Bóg, a między wami jest piękna relacja miłości i wtedy wszyscy korzystają. Wtedy wszyscy są odbiorcami miłości Bożej. I do takiej postawy Jezus chciał zachęcić faryzeuszów. Tak jakby chciał im powiedzieć: no uważajcie, bo my tu jesteśmy na uczcie, w szabat na jedzeniu, ale to nie ma miłości. Zresztą śledzicie mnie, chcecie mnie podchwycić na słowie, na uczynku. To nie ma miłości. Dlatego uznajmy się. Uznajmy się, że jesteśmy potrzebujący. Uznajmy, że jesteśmy tymi ułomnymi, chromymi i wtedy między sobą będziemy braćmi. Każdy ma równy los. Każdy równy sposób potrzebuje miłosierdzia Bożego. Popatrzmy, w ten sposób lepiej widzimy taką wzorową ucztę. Jezus uczy, przywołuje coś z Księgi Przysłów, tutaj przy okazji tej uczty u faryzeusza, ale przecież jest uczta wzorowa, uczta, na której Jezus jest gospodarzem. To jest ostatnia wieczerza. My lepiej rozumiemy ostatnią wieczerzę, kiedy popatrzymy, do jakiej uczty Jezus nas zaprasza. Właśnie do uczty miłości. Jezus, patrzymy na ostatnią wieczerzę, Jezus zaprasza swoich apostołów, On gorąco pragnie z nimi spożyć ucztę i podczas ostatniej wieczerzy, kiedy już wchodzi w mękę, kiedy już proces odkupienia się dokonuje, Jezus oczyszcza swoich uczniów. I kiedy ich oczyszcza, kiedy spożywają Eucharystię, kiedy mają Jezusa w środku, kiedy są już ustanowieni kontynuatorami, tak, kapłanami, którzy będą tę ucztę przedłużać, to Jezus tak naprawdę mówi: już nie nazywam was sługami. Przyszliście tutaj na Eucharystię jako słudzy, jako ułomni, chromi, cierpiący, grzeszni, ale was oczyściłem, nakarmiłem was sobą, już nie nazywam was sługami, ale nazwałem was przyjaciółmi, bo powiedziałem wam wszystko, co usłyszałem od mojego Ojca, jak pisze ewangelista Jan. Czyli Jezus na Eucharystii, na ostatniej wieczerzy, przemienia człowieka ze sługi, grzesznika, przemienia w przyjaciela Boga. A przyjaciel nie jest już służącym. Przyjaciel jest tym, który może w równy sposób dysponować ucztą. Dlatego Pan Jezus daje apostołom przykazanie: to czyńcie na moją pamiątkę. Bądźcie gospodarzami. Bądźcie współgospodarzami każdej Eucharystii, która będzie w Kościele. Bo w ten sposób jesteście braćmi i siostrami. Pamiętajcie, grzeszni jesteście, słabi jesteście, ale kiedy ze mną zasiadacie do stołu, kiedy mnie łamiecie i rozdajecie ludziom, to stajecie się mną. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę, mówi kapłan. Ja, Chrystus, zjednoczony z Chrystusem, rozdaję Chrystusa, ale sam proszę o przebaczenie grzechów. Obmyj mnie, Panie, z mojej winy i oczyś mnie z grzechu mojego. Niech przyjęcie ciała i krwi Twojej nie ściągnie na mnie wyroku potępienia. Modli się kapłan po cichu, przyjmując komunię świętą. On wie, że jest grzesznym człowiekiem, a jednocześnie wie, że w momencie liturgii jest Chrystusem. Zjednoczony z Chrystusem w Jego osobie. Dlatego rozumiemy lepiej tą ostatnią wieczerzę i Eucharystię, kiedy Pan Jezus zaprasza wszystkich nas, chorych, łomnych, chromych, takich, a po spożyciu Eucharystii wychodzimy święci, przyjaciele Boga, czyniący Eucharystię na Jego pamiątkę, na ołtarzach pańskich, a potem w swoim życiu codziennym żyjemy Eucharystią. Dlatego warto się zatrzymać nad tymi słowami dzisiaj i zobaczcie, jak prosty obiad w niecodziennych warunkach, ale prosty obiad stał się powodem do głębokiego spotkania Boga na tym obiedzie. Jezus dotknął serca każdego z uczestników tej uczty i dał im Boga. To Jezus ich nakarmił. Bądźmy otwarci. Metoda Lectio Divina, czytanie, medytacja, modlitwa i kontemplacja są najprostszym, najpiękniejszym sposobem na to, aby spotkać Boga w prostych, codziennych okolicznościach, przenikniętych Słowem Bożym. Niech ta dzisiejsza niedziela będzie dla nas takim właśnie pięknym spotkaniem, a wszystko, co jest, wszystko niech nam mówi, że nas ktoś pokochał. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. We wszystkim jest jakaś Boża obecność. Wszystko nam powie, że jesteśmy ukochanymi dziećmi Boga. Wszystkiego pięknego. Ksiądz Krystian Wilczyński.
Wypłyń na głębie. Ewangelia w Radiu Gdańsk.